Audycja dla małżonków i rodziców.
Minęła godzina 21:44. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy także naszego gościa. Jest nim pan Tomasz Bilicki, dyrektor do spraw programowych w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
Szczęść Boże, witam.
No, mieliśmy mieć jeszcze jednego gościa, siostrę Małgorzatę Więczkowską.
Ale jest jeszcze nadzieja.
Jest nadzieja. Tak. Siostra jest ze Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
Jedzie do nas.
I do nas jedzie, ale ponieważ już 3 godziny stoi w korku pod Włocławkiem, więc prawdopodobnie z nią połączymy się telefonicznie.
Ale witamy ją bardzo serdecznie.
Witamy bardzo serdecznie. A teraz oddajemy głos panu Tomaszowi Bilickiemu.
Ale jeszcze może powiemy, jaki temat, a więc komputer i internet w rodzinie.
Komputery ma wiele rodzin. Internet też często jest tam podłączony. A na ogół jest tak, że dzieci, młodzież świetnie umieją te nowe urządzenia techniczne obsłużyć, a dorośli, no, rodzice na ogół są proszeni, żeby to czy owo dokupili jeszcze, ale znają się bardzo mało na tym. A tymczasem, no właśnie, czy nie powinniśmy my jako rodzice wiedzieć więcej, co jest dobre, a co złe i jak tego używać, jak pomóc dzieciom, żeby po prostu nie narobiły sobie szkody w swoim wnętrzu. Oddaję głos panu Tomaszowi Bilickiemu.
Bardzo często jest tak, że rzeczywiście niestety ta rola rodziców ogranicza się do tego, żeby coś do komputera dokupić, czy jakąś grę, czy jakąś część, czy trzeba komputer zmodernizować. Natomiast no, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, jasno i czytelnie, że tak samo dzisiaj, jak mamy pewną rzeczywistość za naszym oknem, tak samo istnieje rzeczywistość wirtualna, jaką jest internet i komputer, który służy do tego, żeby ta rzeczywistość mogła stać się elementem naszego domu. W każdej rodzinie trzeba na pewno bardzo dużo rozmowy i refleksji na temat komputera i internetu i to się wydaje być najważniejsze. Z reguły jest tak, że w rodzinach, w których są dobre relacje, gdzie komunikacja nie jest zaburzona, gdzie rodzice jasno i czytelnie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi, tam problemów wynikających z używania komputera i internetu nie ma.
Drodzy Państwo, mamy połączenie z siostrą Małgorzatą Więczkowską, która jest w drodze do nas, ale głos zabierze. Serdecznie siostrę witamy.
Ja również serdecznie witam. Bardzo jest mi przykro, że nie mogę być razem tam z Wami w studiu. Mam takie warunki, że tak powiem...
Zimowe.
Nietypowe właśnie.
Co by siostra powiedziała właśnie na ten temat, w którym siostra jest jakimś specjalistą, bo na różnych sympozjach i różnych spotkaniach z rodzicami już ten temat siostra poruszała. Prosimy bardzo.
Tak jak już tutaj właśnie pan Tomasz wspominał, ten cały świat wirtualny jest właśnie no wszędzie, szczególnie właśnie ten rozwój cywilizacji powoduje to, że człowiek wciąż wymyśla i udoskonala te różne urządzenia i wynalazki. I następnie poprzez te wynalazki jest kształtowane, a więc również przez ten świat wirtualny, z którym mamy do czynienia właśnie poprzez komputer czy poprzez internet. I o tym wpływie środków właśnie masowego przekazu na dzieci czy na każdego, każdą osobę już w tej chwili no, nie ma żadnych wątpliwości i jest to fakt niekwestionowany. Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież było jednokrotnie przedmiotem badań czy też zainteresowań ze strony wielu pedagogów i psychologów i wyniki potwierdzają ich ogromną rolę w formułowaniu osobowości młodego człowieka i tutaj szczególnie mamy na myśli dziecko czy młodzież. ponieważ właśnie te media w dużej mierze kształtują poglądy, postawy, one podsuwają określoną wiedzę o świecie, jak również lansują pewne wartości. Dlatego myślę, że w szczególny sposób rodzice, wychowawcy powinni wykazywać taką mądrość i rozeznanie w podejściu do mediów, ponieważ to głównie od ich decyzji będą miały wielki wpływ na dzieci i młodzież, za które ponoszą szczególną odpowiedzialność i właśnie te dzieci są później przyszłością, będą przyszłością społeczeństwa, jak również naszego narodu. Dzisiaj właśnie mieliśmy w szczególny sposób rozmawiać o komputerze, o internecie. Dlaczego? Ponieważ one są bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Dlatego i mieliśmy tak poświęcić ten czas. I tu mieliśmy się głównie zastanowić, jak dzieci i młodzież wykorzystują ten komputer, gdzie mają dostęp do internetu, w jakim celu z tych właśnie urządzeń wspaniałych korzystają. I tak jeszcze na koniec myślałam, żeby zastanowić się, czy jest potrzebna edukacja medialna w rodzinie. Jeżeli jest, to dlaczego jest ona potrzebna? Ja sama też prowadziłam takie badania wśród młodzieży, jak oni spędzają wolny czas. I te wszystkie badania wykazują, że media, szczególnie właśnie komputer i internet, są ważnym elementem życia młodego pokolenia, bo jest to aż prawie 75% młodzi ludzie spędzają w wolnym czasie właśnie z mediami. I tutaj oni głównie podkreślali, że jest to telewizja, że jest to komputer, gry komputerowe i internet. I jak tu właśnie widać z tych wyników, obecność komputera, internetu w życiu młodego pokolenia nie jest czymś takim zupełnie bez znaczenia. Ponieważ one znaczną część tego czasu wolnego zajmują. I należałoby zwrócić uwagę na to, że młodzi ludzie głównie komputer wykorzystują w celach rekreacyjnych. Tak wykazały liczne badania i oni głównie wykorzystują do gier komputerowych. To prawie było około 50% młodych ludzi wykorzystuje komputer do gier komputerowych, ale jest też duża ilość młodzieży, która wykorzystuje ten komputer do nauki, do tworzenia swoich stron, czy do rozwijania swoich zainteresowań. Także też nie można generalizować, że tylko się w celach rekreacyjnych, ale też dużej ilości młodzieży wykorzystuje go w takich celach, żeby rozwijać się. No i to jest dobre. Jednak tak jak wspominałam wcześniej, że dominują te cele rekreacyjne, a dokładniej te gry komputerowe, chciałam też tak zwrócić na to może taką szczególniejszą uwagę rodzicom, żeby się przyglądali, w co grają, w jakie gry, ponieważ też wiele osób, wiele dzieci, młodzieży wykorzystuje internet również do grania w sieci. I tutaj należy zwrócić uwagę, że jest to aż 13%. I tu jak gdyby ta ilość tych osób ciągle rośnie. W tym momencie rodzi się tutaj takie pytanie, dlaczego właśnie młodzież i dzieci tak chętnie korzystają z tych gier komputerowych? Można byłoby przypuszczać, że jest to dla nich bardzo taka atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. Na pewno jest to atrakcyjniejsza aniżeli telewizja czy film wideo, ponieważ podczas oglądania telewizji młody widz, dziecko, młodzież może być jedynie odbiorcą, widzem, który tylko z zewnątrz się przygląda tym prezentowanym tam zdarzeniom. Natomiast gry komputerowe pozwalają im na aktywne uczestniczenie w tym wirtualnym świecie. Dają im możliwość decydowania o przebiegu akcji, a również mają oni możliwość wpływania na losy bohaterów. Ponadto w grach komputerowych jest im niepotrzebna obecność drugiego człowieka. towarzysza zabawy. Tutaj ta osoba staje się niepotrzebna, ponieważ no, zastępuje go bardzo często, no właściwie zawsze, komputer. I te wszystkie cechy sprawiają, że gry komputerowe dostarczają dzieciom, młodzieży silnych przeżyć i doświadczeń, angażują je bardzo emocjonalnie i no, nie dają im takiego uczucia nudy. Jednak musimy pamiętać, że nie zawsze te przeżycia w grach komputerowych są pozytywne i o tym mogą świadczyć różne wypowiedzi dzieci, młodzieży. Oni na przykład się często wypowiadają, że ich ulubione gry to takie przygodowe, że im bardziej one są krwawe, tym jest lepiej, że jeden chłopiec mi kiedyś powiedział, że jego ulubioną grą jest gra, w której można wyrywać kręgosłupy. A więc no, to nie są pozytywne elementy gier komputerowych. Jednak jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że nie jest to jedyny taki negatywny skutek, ponieważ w niektórych przypadkach gry komputerowe mogą też prowadzić do uzależnień. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że jest taki duży problem w grach komputerowych, stanowi agresja i przemoc. W czasie korzystania z gier komputerowych dziecko ma możliwość oglądania scen, które zawierają przemoc, a to może skutkować naśladowaniem społecznych zachowań właśnie tych komputerowych bohaterów. Niejednokrotnie mamy możliwość zaobserwować takie zachowania, jeżeli pracujemy z dziećmi i mamy możliwość właśnie obserwować dzieci, jak się bawią, czy jak się zachowują. Agresja na ekranie telewizora wyzwala agresję dzieci i agresję młodzieży, która dotyczy czynów, ale również i słów. I może również wywoływać agresję, takie agresje, różne agresywne fantazje. Przemoc obniża wrażliwość na zło, na wyrządzaną krzywdę. Może również wpływać na te zachowania lękowe, na trudności u młodszych dzieci, zasypianiem, na jakieś koszmary nocne. Tutaj jeszcze taki inny problem, na który chciałam zwrócić uwagę, to będzie obecność w grach komputerowych różnych elementów takich erotyzujących lub pornograficznych. Są one zazwyczaj dodatkiem do gry lub formą nagrody za przejście na przykład do następnego etapu. Istnieją także gry, które są oparte na zasadach tak zwanej komputerowej randki, których celem jest prowadzenie flirtu z wirtualną partnerką lub partnerem, aby spełnić w ten sposób jakieś swoje fantazje erotyczne. W wielu grach bohaterki mają bardzo często nienaturalnie wyeksponowane atrybuty kobiece, na przykład Lara Croft, czy różnego rodzaju postacie mangowe. To są postacie z różnych kreskówek japońskich. I z tymi postaciami gracze mogą identyfikować się, przyjmować również ich sposoby zachowania. Ponadto takiego rodzaju treści niepotrzebnie prowadzą do erotyzacji wyobrażeń dziecka i młodego człowieka. Przede wszystkim one później w podmiotowy sposób mogą traktować osobę, płeć przeciwną, oraz może to utrudnić kształtowanie się tak zwanej uczuciowości wyższej, postawy miłości, troski, czy też zachwytu pięknem. Mogą mieć też wpływ na zainteresowanie się młodych odbiorców pornografią, a myślę, że o to chodzi bardzo często właśnie producentom całego tego seks biznesu. Ja myślę, że jeszcze takim niezwykle niepokojącym aspektem gier komputerowych jest wykorzystywanie w ich scenariuszach elementów o wyraźnie satanistycznym charakterze. Tutaj miałabym na myśli takie gry jak Doom, Quake, Hexen, Diablo, 3/6, czy też no jest tych gier tak dużo, że no nie sposób teraz ich tutaj wszystkie wymienić. W ten sposób pragnie się dzieci oswoić symboliką satanistyczną. Z czasem one zaczynają odbierać te elementy jako element jakiś taki pozytywny, ponieważ konkretne symbole, na przykład satanistyczne, i tu mam na myśli chociażby w takiej grze Doom czy Quake, pentagram czy głowa kozła, odwrócony krzyż, często oznaczają takie miejsca, w których są na przykład tajne przejścia, jakieś schowki, które zawierają broń lub inne dobra, ale takie, mam oczywiście te dobra na myśli takie w cudzysłowie, które są przeznaczone dla gracza. Z kolei to, co w naszej kulturze tu chrześcijańskiej jest uważane za dobro, w tych grach jest bardzo często ośmieszane. I to może być również niebezpieczne. Ja tutaj tak próbuję zasygnalizować pewne problemy, które mogą występować w tych grach. Są one, szczególnie jeżeli myślę o pornografii, o tych elementach satanistycznych, są one mało znane. Ponieważ jeżeli się mówi o właśnie tych negatywnych aspektach gier, to najczęściej zwraca się uwagę na obecność przemocy i okrucieństwa. Można jednak przypuszczać, iż oddziaływanie tych obrazów pornograficznych i symboliki tej satanistycznej jest również bardzo niebezpieczne dla rozwoju młodego człowieka. Sama miałam do czynienia niedawno z taką 13-letnią gimnazjalistką, która zafascynowała się satanizmem poprzez internet. Nigdy w życiu nie miała styczności, nie spotkała się z żadną grupą satanistyczną, tylko poprzez internet, poprzez strony, na których właśnie spotkała się z tą grupą. Ale jak się później okazało, to dziewczyna wcześniej grała bardzo dużo gier, w których występowały te elementy satanistyczne. I dla niej później to nie było nic dziwnego, nie wywoływało w niej jakiegoś takiego lęku, czy nawet jakiegoś takiego zaniepokojenia, bo ona z tą symboliką została wcześniej oswojona, jak gdyby właśnie w tych grach. Później doszło do bardzo tragicznych takich wydarzeń z tą dziewczynką, bo nawet do takich elementów nawet opętania, kiedy ona nawet zaczęła się sama okaleczać i miała takie omamy słuchowe. Ale chciałam, nie mówię to w tym w kontekście, żeby mówić, że wszyscy, którzy grają w gry, może im się to przydać, tylko chciałam po prostu uwrażliwić, że może coś takiego nastąpić, ale nie musi. To jest taki bardzo przykład przejaskrawiony, ale siostro, miałam do czynienia.
Siostro,
tak?
W jakim wieku ta dziewczynka była?
13 lat.
13 lat?
Tak, ona była w pierwszej klasie w gimnazjum. Także dlatego mówię o tym, wspominam, żeby po prostu uwrażliwić rodziców na to. W ostatnich latach pojawił się w naszym domu konkurent komputera, czyli internet, i młodzież ma możliwość grać w gry komputerowe nie tylko w domu, ale również poprzez internet w sieci. I tak jak już wspominałam wcześniej, w tych badaniach wykazało, że coraz więcej młodzieży korzysta właśnie z gier komputerowych w sieci, sieciowo gra. I tutaj na uwagę też chciałam podkreślić, zasługuje fakt, że coraz więcej dziewcząt gra w gry komputerowe. To jest też takie dosyć niepokojące. A dlaczego? Ponieważ bohaterkami tych gier komputerowych są również dziewczęta, tak jak wspominałam, te Lara Croft czy te postacie mangowe, i dziewczęta się później z nimi utożsamiają i one są, na co psychologowie zwracają uwagę, dziewczęta są jeszcze później bardziej agresywne aniżeli chłopcy. Sieć internetowa przeżyła właściwie taki gwałtowny rozwój. Jest to takie przysłowiowe wielkie okno na świat, szansą, możliwością ogromnego rozwoju. Dla niektórych to może być powód licznej frustracji, lęków, narzekań na stracony czas, czy nawet jakiegoś chorobliwego uzależnienia. Jednak nie możemy aż tak do tego podchodzić, bo ten internet może być jest wspaniałym wynalazkiem. Jest to, jak ja tak tutaj czasami określam, że jest to taka wielka biblioteka, jednak w której brakuje bibliotekarza, bo tam jest mnóstwo wiadomości na każdy temat i możemy w bardzo krótkim czasie wiele rzeczy znaleźć i się dowiedzieć. Jednak właśnie nie ma tego bibliotekarza i te wiadomości, które znajdziemy w internecie, muszą ulec pewnej takiej weryfikacji. I musimy dzieci i młodzież, przygotować też do takiego odpowiedniego sposobu poruszania się, czy też nawet wybierania tych różnych wiadomości, treści, które są w internecie umieszczane. I tutaj dostęp do internetu ma bardzo dużo już teraz młodzieży. Badania, które ja robiłam w Łodzi, wykazały, że 90% młodzieży łódzkiej gimnazjalnej ma dostęp do internetu, a więc no, jest to dosyć duża ilość. Młodzież głównie internet wykorzystuje do poszukiwania informacji na jakieś określone tematy i oni często odpowiadali, mówili, że przygotowują różne zajęcia do szkoły, przeglądają też różne strony w poszukiwaniu różnych informacji czy rozwijaniu swoich zainteresowań. Wielu też respondentów wykorzystuje internet do szybkiego komunikowania się. I tutaj oni głównie właśnie wskazywali gadu-gadu, czy też różne inne komunikatory. Bardzo również popularne wśród młodzieży jest ściąganie różnych programów, filmów, muzyki i gier komputerowych. I to jest no, bardzo dobra taka możliwość, lecz z tym się wiążą również pewne niebezpieczeństwa, myślę, o których później jeszcze tutaj będziemy mówić. Następnie jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że tak jak tutaj wspominałam, że 90% korzysta z tego internetu, to 40% badanych tej młodzieży wykorzystuje ten internet w domu. Ponad 30%, że tak dokładnie pamiętam, ale wykorzystuje w szkole. 15% korzysta gdzieś tam z kawiarenek internetowych, 11% to kolega, koleżanka, czy gdzieś tam jacyś znajomi. I tutaj jeszcze jest taką dla mnie nowością, bo 4% młodych ludzi korzysta z telefonu komórkowego, aby się połączyć z internetem. I robiłam też takie badania wśród rodziców i to mnie trochę zaskoczyło, ponieważ młodzież nie boi się właśnie tych nowinek, bardzo chętnie korzysta z internetu i wykorzystuje go na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast rodzice no, w dużo mniejszym stopniu wykorzystują te możliwości, ponieważ po prostu bardzo często jest pewnie tak, że no ich po prostu nie mają. Jeżeli nawet rodzice mają dostęp do komputera czy do internetu, to bardzo często w tych badaniach, które ja prowadziłam, po prostu mi odpowiadali, że nie korzystają z tego internetu, komputera, że jest on przeznaczony tylko dla dzieci. I no właśnie, tutaj może być to takie niebezpieczeństwo, że jeżeli zaufamy tylko dzieciom, ich umiejętnościom, to no, może to dzieci po prostu, tych młodych ludzi zgubić. I jednak ważne jest takie wspólne korzystanie z tego internetu, z tego komputera i dzieci, rodziców, wszystkich takich właśnie rodzinnie.
Halo?
Dlatego myślę, jest tak?
Nie, halo? Myślałem, że siostra skończyła. Prosimy bardzo, prosimy.
Nie, jeszcze, tylko mi zabrakło już tchu troszkę. Internet, tak właśnie jak wspominałam, no daje ogromne możliwości, zwłaszcza jeśli się nauczy dzieci, młodzież korzystać z niego rozsądnie. I tutaj ogromna rola jest rodziców, no ale jeżeli rodzice są tego nieprzygotowani, to by trzeba było pomyśleć o edukacji właśnie rodziców. Szkoły, ogromna rola jest szkoły, szkoła stara się to robić, ponieważ no właśnie internet może pomóc w nauce, jeżeli to młodsze dzieci, w zabawie, może pomóc w poznawaniu właśnie nowych ludzi, w komunikowaniu się ze światem. Teraz właściwie internet to będzie takim nieodłącznym atrybutem, wszędzie wymaganym, w każdym zawodzie. Każdy będzie musiał się tym urządzeniem umieć posługiwać, dlatego no nie możemy jak gdyby wykluczyć z naszego życia. Dlatego ważne jest, aby rodzice sami poznali zasady pewnego bezpiecznego korzystania z internetu, rozmawiali o tym z dziećmi, młodzieżą. Jeżeli rodzice nie mają takich umiejętności, to ja myślę, że śmiało mogą się pytać swoich dzieci, które posiadają już takie umiejętności. One chętnie będą wprowadzać właśnie rodziców, czy nawet starsze rodzeństwo, które... Dziadku, to jest też ważna rola dziadków, bo dzieci często ten czas spędzają z dziadkami. I żeby właśnie zachęcam ja osobiście do wspólnych przeglądania takiego, do surfowania stron, do poszukiwania informacji na jakieś tam tematy, na rozwijanie zainteresowań dziecka, czy nawet do jakichś planowania wyjazdów, to wspólnie siadamy i szukamy rodzic z dzieckiem. One mogą być takie wspólne poszukiwania, później tematem do rozmów w rodzinie. Należy tutaj dzieci szczególnie się uwrażliwiać na podawanie swoich danych osobowych, rozmawiać o tych niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać w internecie. Tutaj i od razu można właśnie rozmawiać z nimi, interesować się, pytać ich, jakie strony w internecie dziecko odwiedza, budzać taki kontakt, zaufanie i myślę, że to będzie taką też ochroną, bo jeżeli będzie mieli ten kontakt, to zaufanie, to dziecko nam zawsze powie, jak coś spotka w tym internecie, nie takiego, co wzbudziło jakieś takie jego niepokój. Przy młodszych dzieciach wiadomo, że możemy zainstalować jakieś programy filtrujące, które będą blokować jakieś niepożądane strony, ale no przy starszych tego się już po prostu nie da, bo one potrafiły to ominąć. Dlatego po prostu tutaj będzie bardzo ważne odpowiednie przygotowanie, odpowiednie takie rozmowy. Myślę, że te wszystkie problemy, o których ja tak pokrótce tutaj próbowałam je omówić, wskazują właśnie na tą potrzebę wychowania dzieci, młodzieży do odpowiedniego korzystania z tych wspaniałych wynalazków, jakim jest komputer i internet. I to zadanie wychowania do tego krytycznego odbioru spoczywa na wszystkich dorosłych. I tu myślę, że należy nie tylko o rodzicach, ale właśnie o tych dziadkach pamiętać. Jednak szczególnie i myślę, taka szczególna tutaj jest rola i nie do zastąpienia rola rodziców i tego całego środowiska rodzinnego, bo szkoła za nas tego no niestety całkowicie nie zrobi. Dlaczego? Ponieważ coraz częściej mówi się, że o naszych rodzinach, że nastąpiła tak zwana mediatyzacja wychowania rodzinnego. Ponieważ przebywanie z mediami wypełnia w znacznym stopniu czas wolny nie tylko dzieci, ale wszystkim członkom rodziny. I tutaj myślę, że szczególnie niebezpieczne w wychowaniu rodzinnym może być traktowanie przez niektórych rodziców, nie mówię, że wszystkich, ale niektórych, traktowanie właśnie komputera jako takiej elektronicznej opiekunki czy niańki, ponieważ w ten sposób, jeżeli dziecko powierzamy właśnie komputerowi czy internetowi, to rodzice w ten sposób się wyrzekają swojej najważniejszej roli, jaką mają do spełnienia, właśnie wychowania własnych dzieci. Ja zdaję sobie sprawę, że to zjawisko nie występuje we wszystkich rodzinach i cieszę się z tego. Jednak jeżeli występuje, to pewnie w takich rodzinach, gdzie rodzice mają mało czasu, ponieważ są zajęci pracą zawodową, czy też przebywają wiele godzin poza domem, ale no to właśnie to jest związane często z tymi warunkami, z tym utrzymaniem rodziny. Myślę, że rodzice powinni sobie uświadomić, że takie dłuższe przebywanie dzieci, młodzieży w tym nierzeczywistym świecie gier, internetu może być takim poważnym zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju ich osobowości. Dlaczego? Ponieważ dziecko głównie potrzebuje kontaktu z rzeczywistością i tu należy podkreślić z prawdziwą rzeczywistością. W tych badaniach, które ja robiłam, to wykazało, że większość młodzieży czas wolny spędza właśnie z mediami i tu takie niepokojące wyszło, w tych badaniach wyszło, że 5% młodzieży chodzi na dyskoteki, do kina, do teatru. Proszę zauważyć, jak młodzież zaczyna przedkładać kontakt taki rzeczywisty na właśnie ten nierzeczywisty, na to przebywanie w tym świecie wirtualnym. Rodzice muszą sobie przede wszystkim zdawać świadomość, myślę, że mają taką świadomość, że dzieciom najbardziej jest potrzeba właśnie tej ich miłości, takiego zrozumienia, życzliwej troski i zainteresowania z ich strony, aby być szczęśliwym. I myślę, że jest to jedyny sposób na uchronienie dzieci przed niekorzystnym wpływem gier komputerowych, czy też nadmiernego przebywania w sieci. Takie nieracjonalne korzystanie z mediów elektronicznych przez domowników redukuje czas poświęcony na rozmowy, na opowiadanie dzieciom bajek, informowanie o różnych ważnych sprawach, na czytaniu książek. Media w ten sposób stają się takim elektronicznym gawędziarzem, gazetą, bardzo często książką obrazkową, czy właśnie tą grą dydaktyczną. I taka sytuacja wydaje się być niezwykle groźna dla takich kontaktów emocjonalnych między rodzicami a dzieckiem, dla kontaktów społecznych oraz takiego normalnego funkcjonowania wychowawczego.
Siostro?
Tak.
Dziękuję bardzo. To na razie tyle tytułem wstępu. Będziemy jeszcze w kontakcie.
Dobrze.
Siostra bardzo się męczy tam na tym samochodzie i światło tak. I w ogóle nie ma stołu przecież. Ale tutaj bardzo dobrze siostrę słychać. Czy chociaż trochę ruszyliście już z miejsca?
Tak, już teraz właśnie jedziemy, dlatego...
Ach, już jedziecie.
Bo to
trzy godziny pod Włocławkiem w korku.
No właśnie.
Ale już do studia może jeszcze siostra wejdzie
może
tutaj.
Jakieś pół godziny będziemy.
Dobrze, dziękujemy bardzo na razie. Siostro,
na razie.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Drodzy Państwo, kontynuujemy temat już tutaj ze studia. Siostra przedstawiała cały czas zagrożenia. To znaczy nie jest tak, że komputer, internet, to jest sam diabeł, prawda? Ale tym niemniej możemy tego złego wpuścić do naszego domu i pozwolić, żeby on działał w sercach naszych dzieci. Dlatego trzeba rozsądnie i roztropnie do każdej rzeczy, którą człowiek uczynił, podchodzić. Pan Tomasz Bilicki, prosimy bardzo.
Właśnie, uświadommy sobie jedną rzecz, że Radio Maryja także może do Państwa docierać dzięki komputerom i także dociera dzięki internetowi i nawet na Antarktydę, także po wszystkie krańce świata. I to jest to wielkie dobrodziejstwo współczesnej technologii komputerów i internetu. Tylko my, ludzie, musimy sobie jakoś poradzić od strony etycznej z tymi nowymi zjawiskami technologicznymi, które otaczają nas, czy tego chcemy, czy nie chcemy. My w Centrum Służby Rodzinie razem z księdzem Pratem Stanisławem Kaniewskim podjęliśmy takie trzy rodzaje działań, które są odpowiedzią na tę rzeczywistość nas otaczającą. Po pierwsze, ponieważ znaleźliśmy w internecie bardzo brutalną, okropną pornografię dziecięcą, która jest pozyskiwana w formie programów do wymiany plików, czyli może być w sposób zupełnie nieświadomy także pozyskiwana, zawiadomiliśmy organy ścigania. I to jest ta pierwsza droga, kiedy wiemy, że w przypadku komputera, internetu dzieje się komuś jakaś krzywda, wtedy policja, prokuratora ma obowiązek interweniować. Nie bójmy się, zgłaszajmy takie zdarzenie.
To znaczy może wyjaśnię słuchaczom, bo nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jeżeli szukamy jakiegoś tematu, no to są wyszukiwarki, gdzie się wpisuje jakieś słowo i nam cały szereg wyskakuje miejsc, z którymi możemy się połączyć, gdzie jest to słowo akurat występuje nam na temat jakiegoś na przykład sportu czy czegokolwiek. I bywa, że dziecko ma ulubiony na przykład swój film, kreskówkę czy jakąś bajeczkę i wklepuje tytuł tej bajeczki, nie w wyszukiwarkę, tylko właśnie jakieś te programy do wymiany plików i żeby ten sobie plik ściągnąć, idzie sobie akurat na spacer, a tutaj ten plik się ściąga i okazuje się, że podobne słowa są zawarte również właśnie w tych programach pornograficznych. I one wtedy się jakoś tam podszywają i dziecko ściąga nieświadomie zupełnie coś, co jest absolutnie nieodpowiednie dla niego. Oczywiście ktoś nad tym pracuje, żeby dziecko pomyliło się, bo to nie jest pomyłka dziecka, tylko to jest oszustwo dorosłych, którzy po prostu na rybek sobie szykują.
Jest to przemoc wobec dziecka, powiedzmy to bardzo wyraźnie. Tak jak dużo teraz mówimy o przemocy domowej, tak takie zdarzenie jest przemocą. Przypomnę, że przemocą jest wszystko, co zakłóca optymalny rozwój dziecka. Takie zdarzenie na pewno należy w ten sposób jasno i czytelnie kwalifikować. Czyli po pierwsze organy ścigania, po drugie potrzeba bardzo poważnej edukacji. Rzeczywiście jest tak, że my dorośli nie dorównujemy często dzieciom w dziedzinie wiedzy na temat komputerów, internetu, czy też jak to pięknie zdiagnozowała siostra, wolimy dziecko, żeby było w domu, siedzi przy komputerze, pozornie dla nas wydaje się, że jest bezpieczna. Przypominam, ta rzeczywistość internetowa, rzeczywistość wirtualna bardzo przypomina tę niebezpieczną rzeczywistość, która jest za naszym oknem. I po trzecie trzeba także zmian prawnych. I w tych dziedzinach wiem, że wspaniali parlamentarzyści, wiem, że będziemy dzisiaj łączyć się z jednym, z panem Antonim Szymańskim, już przygotowują kroki w tym temacie. Centrum Służby Rodzinie, które w tamtym roku realizowało specjalny program edukacyjny dla rodziców, stworzyło taki specjalny folder, który był upowszechniany w sklepach komputerowych, także w kawiarenkach internetowych i zwróciliśmy się do rodziców z pewnymi prośbami. Otóż po pierwsze powiedzieliśmy rodzicom bardzo wyraźnie, rozmawiajcie z dzieckiem o internecie i interesujcie się tym, co dziecko w tym internecie robi, do czego wykorzystuje komputer, do czego wykorzystuje internet. Nie może być tak, że rzeczywiście ten komputer, internet to jest taka elektroniczna niańka, a my mamy spokój, czy możemy iść do pracy. Warto porozmawiać także wprost o zagrożeniach, takich jak uzależnienia, pornografia, czy wreszcie dziecko może być także przez internet nagabywane przez różne osoby do spotkań. Warto o tym jasno, wprost i czytelnie porozmawiać. Nie unikajmy tych tematów. Druga rzecz jest bardzo, ale to bardzo istotna. Spróbujmy wprowadzić takie same zasady do korzystania z komputera i z internetu, jak obowiązują w rzeczywistości. Otóż pomyślmy, czy pozwalamy naszym dzieciom spotykać się z obcymi osobami, kiedy nikogo nie ma w domu? No, z reguły nie pozwalamy, ale kiedy dziecko korzysta z komunikatora internetowego typu gadu-gadu, to tak naprawdę w internecie spotyka się z tymi innymi osobami i robi to w czasie, kiedy nas nie ma. No, równie dobrze nie pozwalamy naszym dzieciom spotykać się nawet ze znajomymi po 22 czy po 24, a tak naprawdę wiele dzieci robi to w internecie w tych właśnie godzinach. Dalej, znamy w większości, czy staramy się poznać przyjaciół i kolegów naszego dziecka z klasy, z podwórka. Tak samo pamiętajmy, cały czas o tym myślmy i po raz kolejny to powtórzę, że internet to jest bardzo podobna rzeczywistość jak ta, która jest za oknem. Tak samo starajmy się poznać tych przyjaciół internetowych, które ma nasze dziecko. Aby nie było tak, że z kim się spotykamy, nie wiemy, kto to jest. Jeśli już dochodzi do spotkania, pamiętajmy, żeby to było w miejscu publicznym, żeby był jakiś opiekun dziecka. To jest bardzo ważne. Trzeba także z młodym człowiekiem wyraźnie ustalić, że są pewne dane, których nie podajemy przez internet. To są na przykład adres zamieszkania, miejsce pracy. Zdarzyło się bardzo często, że dziecko podaje bardzo drobne szczegóły, łącznie z PIN-em do karty kredytowej rodziców. Takie przypadki również miały miejsce. Wreszcie, choć ta sprawa wydaje się być troszeczkę dyskusyjna, warto, o tym też wspominała siostra, zainstalować w komputerze programy filtrujące. To są programy, które nie pozwalają dzieciom na wchodzenie na pewne strony, na przykład na strony pornograficzne. Oczywiście, że starsze dzieci są w stanie bardzo szybko obejść te zabezpieczenia, ponieważ no, ustanowił je człowiek i znajdują rozwiązania. Także to, co ja muszę podkreślić, żadne oznaczanie gier komputerowych, co do stopnia ich brutalności, chociaż jestem za tym rozwiązaniem, jest to potrzebne. Żadne oznaczanie stron, że na przykład strona dozwolona do lat 18, czy też wprowadzenie programów filtrujących nie zapewni tak dobrej ochrony dziecka, jak fakt, żeby komputer i internet był sprawą całej rodziny. W wielu naszych domach komputer stoi w pokoju dziecka jeszcze monitorem zwrócony tak, że nie widać, co na tym monitorze się dzieje.
Jak się wchodzi do pokoju.
Tak jest. A ja pytam, a dlaczego komputer nie powinien stać w głównym pokoju, monitorem zwrócony przodem w kierunku każdego, kto wchodzi? Ja znam bardzo wiele rodzin, w którym rodzice razem z dziećmi grają w gry komputerowe, korzystają z internetu, znają doskonale zainteresowania dzieci tymi grami. Jest to wspólny sprzęt rodzinny.
Bo jest, przepraszam, również dużo dobrych gier i pouczających programów i edukacyjnych.
Bo komputer, internet to fantastyczne narzędzie edukacyjne, rozrywkowe, jeśli tylko rzeczywiście jest tym, tą wspólną rozrywką.
Jeżeli w tej bibliotece jest bibliotekarz.
Dokładnie tak, bo internet ma to do siebie, że oprócz tego, że możemy tam napotkać pornografię, oprócz tego, że dziecko może stać tam się ofiarą przemocy, jakichś wulgaryzmów, znieważeń, czy może stać się ofiarą uzależnień, to się coraz częściej zdarza, to także internet jest miejscem, w którym każdy może opublikować wszystko. Ja na przykład kiedyś znalazłem w internecie stronę internetową, której adresu nie podam, a w której nazwie wyraźnie jest Radio Maryja, która jest stroną tak naprawdę pornograficzną. Ktoś na złość po prostu celowo umieszcza takie treści i nie ma niestety, no to jest charakterystyka internetu, żadnego cenzora, żadnej władzy, żadnej komisji, żadnego sposobu, aby można było te treści usunąć, czy w jakiś sposób je kontrolować. I to, co ostatnia już rzecz w dziedzinie tych konkretnych rozwiązań, które są dzisiaj możliwe i dotyczą naszych rodzin. Jeżeli jakiemuś dziecku, jeżeli naszemu dziecku stała się jakaś krzywda, czyli podejrzewamy, że nasze dziecko jest ofiarą internetu i komputera, nie bójmy się szukać pomocy. To może być zarówno pomoc pedagoga, psychologa, możemy zapytać, zasięgnąć informacji, jeżeli sami też dobrze nie orientujemy się w tej dziedzinie, czy wreszcie skorzystać z policji, z prokuratury wtedy, kiedy przypuszczamy, że jakieś zdarzenie było przestępstwem. Policja też jest szkolona, policja ma komórki, które zajmują się przestępczością komputerową. Warto z tego skorzystać.
Dziękujemy bardzo. Mówił pan Tomasz Bilicki, który jest dyrektorem do spraw programowych w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi. Drodzy państwo, czekam na państwa telefony.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655-23-55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655-23-56, kierunkowy 056. I dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 655-23-33 i 655-23-66, kierunkowy 00-48-56.
drodzy Państwo. Temat dzisiejszego wieczoru w audycji dla małżonków i rodziców to komputer i internet w rodzinie. Naszym gościem tutaj w studiu jest pan Tomasz Bilicki.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Teresa z Olsztyńskiego.
Prosimy.
Ja właśnie mam problem. Mam synka 9-letniego i w zasadzie kontroluję właśnie gry na komputerze, ale zauważam, że mój syn ostatnio właśnie bardzo jak gra na komputerze, to właśnie taki jest taki troszeczkę podekscytowany.
A ile czasu tak, dziennie gra, korzysta z tych gier?
Krótko, bo ja w ogóle zawieram umowę, ile mogą grać. Na przykład umawiam się, że grają 20 minut, nie grają codziennie, absolutnie. I gry są w ogóle w porach takich popołudniowych, nigdy wieczorem. I staram się kontrolować właśnie te gry, ale mimo tego zauważam, że właśnie ten młodszy syn tak się zachowuje tak inaczej. I zauważam, że jak przychodzi ze szkoły, to nie wiem, czy po prostu w szkole dzieci może tam sobie opowiadają różne rzeczy, czy jak, ale przychodzi pierwsze co, to się pyta, czy może grać na komputerze. I tak trochę mnie to martwi, że on po prostu nie myśli o niczym innym, prawda, o tym, żeby tam się czy przywitać tak ładnie i opowiedzieć, co w szkole ciekawego, jakie oceny, tylko od razu pierwsze co to komputer. I taka jestem właśnie ciekawa, czy on może być już uzależniony od komputera.
Być może.
Pomimo tego, że ja po prostu nie mamy gier agresywnych, dlatego że w ogóle jeżeli kupujemy jakiekolwiek gry, to jest pierwsze co, sprawdzamy rodzaj gry, prawda? I wydaje mi się, że jako rodzic, trzymam rękę na tym pulsie, że ten, ale nie wiem, oni mają takie gry sportowe raczej.
Ale pewnie wymiana doświadczeń jest wśród kolegów w szkole.
No i właśnie nie wiem, czy wpływ kolegów może być właśnie taki silny na zachowanie mego dziecka, bo tak mnie trochę właśnie niepokoi to nieraz, jak on gra, niby gra w skoki, w małysza, ale jak go wabi, Michałku, twój czas mija, więc on tak nie reaguje tak szybko i czasami po prostu ja tu się zajmę w kuchni, a on przeciąga.
I później tak, nawet taki być jest może taki jest zły, że już musi skończyć, tak?
No taki zły właśnie, wtedy nadpobudliwy jest, ale martwi mnie też to, jak właśnie wraca ze szkoły. Starszy syn zawsze opowiada, co w szkole, jakie oceny, co ciekawego, relacje od A do Z. A on właśnie nie mówi nic, tylko czasami próbuje tak właśnie, mówi, mamo, może schody pozamiatać, może to, może tamto, i wtedy taki milutki, a mamusiu, a mogę pograć na komputerze? Czyli tak jakby ten komputer cały czas był w jego myślach. I to nie wiem właśnie, czy on już jest uzależniony od tego komputera, czy nie, bo wydaje mi się, kontroluje jakie gry, prawda?
Pani na pewno robi bardzo dużo, bo po pierwsze kontroluje pani rodzaj gier tej rozrywki, po drugie wyznacza pani jasno i czytelnie granice w formie pewnej umowy, kontraktu, to jest bardzo ważne, i po trzecie, z tego co zrozumiałem, to pani swoich synów obserwuje, w jaki sposób
bardzo
rozumie ich emocje, i to już jest na pewno bardzo dużo, i chwała waszej rodzinie za to.
Bóg zapłać. Tylko dzięki Radiu Maryja słucham programy edukacyjne i polecam je wszystkim, w ogóle mamom, wychowawcom i w ogóle. I to jest właśnie ta zasługa. No i niestety wiara.
No do czego
całe
niestety,
szczęście.
Całe szczęście. No. Natomiast rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu młodych ludzi ma bardzo silne emocje związane z grami, z komputerem. To jest także to, o czym mówiła nasza siostra.
Tak.
Jeżeli na pani miejscu, jeżeli bym widział, że te emocje są bardzo silne, tak, że wpływają na zmianę zachowania dziecka. Zwróćmy uwagę, alkohol czy narkotyki, uzależnienie od tych środków, nazywamy uzależnieniem od środków psychicznych. psychoaktywnych. Psychoaktywnych, czyli takich, które zmieniają sposób naszego myślenia, sposób naszego zachowania. Jeżeli pani obserwuje jednego z twoich synów tego typu emocje, to są rzeczywiście dwie możliwości. No albo po pierwsze, jego osobowość jest tak różna od osobowości brata, że to jest naturalne, że on się ekscytuje i angażuje, ale pani przez to wyznaczanie granic, rozmowy z nim na ten temat jest w stanie nad tym zapanować, albo rzeczywiście jesteśmy gdzieś na takim przedpolu, u początków takiego stanu, który rzeczywiście mógłby zaniepokoić, i wtedy należałoby o tym porozmawiać ze specjalistą. Zawsze warto zapytać kogoś z zewnątrz, spoza rodziny, kto może spojrzeć na waszą rodzinę, na wasz system z perspektywy eksperta i ocenić, na ile te relacje, granice, sposób traktowania komputeru i internetu jest u was rozwiązany dobrze. Słyszę, że jest nieźle, ale może coś będzie w stanie taka osoba podpowiedzieć. Pierwszą osobą, która nasuwa mi się na myśli, tak, jest odpowiedni pedagog szkolny. No, trzeba by się zastanowić, czy jest odpowiedni, znaleźć odpowiednią osobę.
Tak, czy nie można zrobić takiego dnia bez komputera w rodzinie?
Tak, to jest bardzo zalecane. Na przykład w mojej rodzinie takim dniem jest sobota.
Aha, to znaczy nie dzień w roku, tylko dzień w tygodniu.
Tak, nie dzień w roku, tylko sobota, gdzie nawet w celach rekreacyjno-zawodowych w domu nie używa się komputera, jest po prostu niewłączany.
Tak, to ja się pochwalę teraz, że u mnie jest wiele takich dni bez komputera. To znaczy dzieci nie grają codziennie, to są takie, nie są wyznaczone konkretne dni, prawda? Tylko to zależy od tego, jak na przykład... No, dzień się tam ułoży, prawda, jak dzieci mają czas, no i wtedy tam powiedzmy, że w nagrodę może. W ten sposób.
Pani poruszyła taki problem uzależnienia od komputera. To się rzeczywiście zdarza. Takie uzależnienie objawia się właśnie bardzo dużym zaangażowaniem w to, co dzieje się w świecie wirtualnym, komputerowym. Młody człowiek praktycznie całość swojego wolnego czasu poświęca na korzystanie z komputera czy też z internetu. Jest bardzo zły, nerwowy, kiedy próbuje się ten komputer wyłączyć.
Tak.
Wreszcie, kiedy na przykład wyjedzie na wakacje, na jakieś kolonie, czy wyjedzie z rodzicami, to wtedy cały czas mówi o komputerze, o internetu, opowiada, co on zrobi, jak wróci. Jak bardzo się zaangażuje. Wreszcie owa zmiana zachowania, zmiana postępowania, zmiana sposobu myślenia. To są takie podstawowe cechy uzależnienia od komputera.
No właśnie, bo jeszcze tak się właśnie martwię, bo mówię, w domu jest bardzo ograniczony dostęp do komputera i ja po prostu Michałkowi wytłumaczyłam ten sposób. Michałku, nie będziesz dzisiaj grał na komputerze, mówię, bo po prostu...
Ale warto by też coś w zastępstwie zaproponować, tak?
Ja mówię, Michałku,
nie będziesz grał na komputerze, ale oferuję ci to i to.
Nie, mówię, czytanie. Tak, ja cię bardzo kocham.
Czytanie książki.
Pójdziemy, porozmawiamy.
Żebyś wyrósł na mądrego człowieka i widzę, że ty po prostu się denerwujesz później. Ja nie mogę z tobą takiego kontaktu.
To, co pani mówi, jest ważne, chociaż nosi pewne cechy...
On tam słucha, ale właśnie nie wiem, czy to jest
pewne cechy
taki...
takiego lekkiego moralizowania, ale warto byłoby być zaproponować. Może. Nie komputer dzisiaj, tak? Ale słuchaj, razem poczytamy dobrą książkę. Albo razem pójdziemy na spacer. Bo nie możemy też tak robić, że stwarzamy bariery i mówimy, nie możesz.
Trzeba
stworzyć pewną alternatywę. Jeżeli nie komputer, no to co? Co mam robić? Prawda?
No właśnie. Czyli coś w zamian.
Tak, dziękujemy jest. Pani Tereso.
Bardzo dziękuję za pomoc. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówił Łukasz z Wrocławia. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu.
My też pozdrawiamy.
Ja chciałem powiedzieć parę takich rzeczy, które mi się nasuwają w związku z tym tematem. Otóż słyszałem o takim tak zwanym teście jednej minuty, który ma powiedzieć, czy ktoś jest uzależniony, ogólnie mówiąc, od komputera. To jest, gdy na przykład rodzic mówi, no to już skończ, odejdź, a na przykład dziecko mówi, no to jeszcze tylko jedną minutę, jeszcze tylko jedną minutę. Prawda?
I ta jedna minuta powtarza się kilkakrotnie. Tak,
no, nieskończoność. Ja znam takie rodziny, w których dopóki nie zabrano kabla od komputera, to nie byli sobie w stanie z tym poradzić.
Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że istnieje taka jednostka właśnie jak uzależnienie od sieci komputerowych, jednostka chorobowa, która została wpisana na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia WHO, jak pamiętam, już w roku 1988, gdy u nas jeszcze w Polsce internetu właściwie nie było. I no już jest odnotowanych niestety wiele przypadków śmiertelnych tej choroby, ponieważ po kilkudziesięciu godzinach na przykład siedzenia przy komputerze, po prostu na przykład na skutek odwodnienia organizmu, następowała śmierć człowieka. No a poza tym, ponieważ ja interesuję się, znaczy nieraz także w internecie szukam różnych materiałów technicznych, to chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że większość z tych materiałów jest albo niedostępna, ponieważ fachowe rzeczy są płatne, więc nie są dostępne za darmo, a rzeczy, które są dostępne za darmo, są bardzo często wątpliwej jakości i ktoś, kto się nie zna, na przykład na takich technicznych sprawach, może dać się zupełnie wpuścić w maliny, że tak powiem. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję.
Pamiętam takiego studenta, który się tłumaczył za wszelką cenę i uważał to całkowicie usprawiedliwione na egzaminie, że wprawdzie rzeczywiście to, co on mówi, może nie jest do końca prawdą, ale on to ściągnął z internetu. Bo ściągnął sobie pewien materiał i nauczył się go na pamięć, ale się okazało, że ta osoba, która przygotowała ten materiał, jest zdecydowanie mniej niż ten student, który chciał się go nauczyć. Także takie przypadki rzeczywiście się zdarzają, ponieważ, tak jak wspominałem, nie ma tego bibliotekarza, jak mówi siostra, czyli tego, kto by autoryzował, czy też poprawiał wszelkiego rodzaju materiały.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
witamy? Magda. Ja chciałam, nie wiem, czy może już to było powiedziane wcześniej, ale chciałam też zauważyć, że jeżeli rodzice swoim dzieciom poświęcaliby trochę więcej czasu i temu, czym te dzieci się zajmują, czym się interesują, to może też byłoby troszeczkę prościej w relacjach z rodzicami, właśnie jeżeli chodzi o internet, o komputer, o wszelkie takie...
Całkowita zgoda, jasna.
I ja znam to troszeczkę tak z autopsji, dlatego że ja miałam rodziców, znaczy mam rodziców, którzy owszem, w tej chwili, kiedy ja mam 20, prawie 3 lata, interesują się tym, co ja robię, ponieważ no, miałam jakieś tam różne swoje przeżycia i tak dalej i teraz, dopiero po tych przeżyciach, zaczęli się interesować tym, co ja robię, czy ja czasem nie spadnę w coś gdzieś tam, czy obojętne, czy to jest nauk, czy to jest jakieś złe towarzystwo, czy nie wiem, powiedzmy, nawet czy się nie zakocham z kimś, kto jest nieodpowiednim człowiekiem jakby dla mnie. Ale no właśnie, kiedy byłam młodsza, kiedy miałam te 15-17 lat mniej więcej, to moi rodzice wręcz powiedzieli, że oni nie zakupią komputera z tego względu, że ja będę siedzieć non-stop na komputerze, nie będę się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie wzięli pod uwagę drugiego aspektu, że ten komputer jednak może być na przykład przydatny w jakimś tam stopniu, na przykład w szkole, prawda? Jeżeli na przykład chodzi o internet. No, może nie o sam komputer, ale o internet. I jest u nas taka troszeczkę walka o to, że nie ma tego internetu, bo po pierwsze ułatwiłoby to życie całej rodzinie, po drugie no tam różne inne rzeczy by się rozwiązały, ale też z drugiej strony cieszę się z tego, że nie ma tego internetu i w tej chwili nawet już nie ma komputera w domu od pewnego czasu, bo zauważyłam, że ten komputer zaczął być dla mnie takim prawie Panem Bogiem. Więc,
takim bożkiem.
Dokładnie takim bożkiem i z tej strony się cieszę, że tego komputera w tej chwili nie ma.
A co pani sądzi o takim rozwiązaniu, żeby na przykład rodzina jasno wyznaczyła, że dzieciom, że komputer kupujemy w czasie, kiedy nasze dziecko czy dzieci skończą szkołę podstawową, dopiero jeżeli wcześniej chcą się uczyć pisać, niech się uczą pisania na maszynie, a internet wprowadzamy do domu dopiero, kiedy dzieci pójdą i skończą gimnazjum. Żeby wprowadzić taki limit wiekowy, kiedy są bardziej dojrzałe, bardziej gotowe.
To znaczy ja myślę tak, że internet w pewnych dawkach i w pewnych sytuacjach no jest jednak niezbędny. Widzę to po swojej młodszej siostrze, która wiele materiałów wręcz ściąga z internetu. Nie mówię o jakichś ściągach, ale ma takich nauczycieli, którzy zadają wręcz akademickie zadania domowe i ona potem dzwoni po wszystkich możliwych kolegach, koleżankach, nauczycielach i tak dalej, żeby się ewentualnie dowiedzieć czegoś na dany temat. No i tutaj akurat myślę, że w takich sytuacjach byłby rozwiązaniem internet, a ona jest dopiero właśnie w gimnazjum, w drugiej klasie. I myślę, że może nie tyle, że po gimnazjum dopiero wprowadzić internet, ale po szkole podstawowej przeprowadzić z dzieckiem taką rozmowę, ale rozmowę, nie krzykiem, tylko normalnym tonem i wytłumaczyć, że ten internet możesz wykorzystywać do komunikowania się ze swoimi kolegami, koleżankami, ale w odpowiednich...
Czyli forma pewnej umowy, kontraktu, po prostu wyznaczenia granic jasnych, czytelnych.
Tak, dokładnie. I ewentualnie możesz korzystać z internetu, z odpowiednich stron do celów szkolnych. I więcej po prostu no, nie wolno ci przekroczyć. Czasem jest to trudne. Wiem, przerabiałam to z internetem również na swojej skórze, bo najpierw u mnie zaczęło się, bo miałam dostęp w szkole do tego internetu i najpierw zaczęło się, że a to chwileczkę tam sobie na tak zwanym gadu-gadu i jeszcze przy okazji sobie coś tam pościągam do szkoły, a potem to się przerodziło w prawie uzależnienie, bo ja nawet swoje urodziny siedziałam na internecie w szkole i właśnie czatowałam z jakimiś tam nieznajomymi dla mnie ludźmi i no już wtedy to były takie oznaki, że no coś się chyba dzieje złego. Także myślę, że powinni rodzice mieć jakąś taką kontrolę i nie, że a masz teraz dziecko, możesz sobie posiedzieć tam, nie wiem, 5 czy 10 minut na internecie i my idziemy na przykład na kawę tam z koleżanką, z kolegą czy tam ze współmałżonkiem, ale mieć kontrolę nad tym, co to dziecko robi w tym internecie również. Bo czasem jest tak, że po prostu dziecko no tak bezmyślnie wchodzi na różne inne strony, których no w różnych sytuacjach jest bardzo dużo i właściwie no są takie strony, gdzie nie powinno w ogóle dziecko zaglądać, prawda? No a może się to na przykład okazać, że przez przypadek.
Są takie, że i dorosłemu nie wypada za bardzo, no, nie mówiąc już o dziecku.
Dokładnie, a to dopiero dziecku, prawda? I tutaj tak myślę, że rodzice nie tyle powinni mówić, no wiesz, to teraz masz, pograj sobie czy tam pogadaj sobie przez internet z innymi, ale też powinni sprawdzać, gdzie to dziecko bywa. Można to sprawdzić bardzo prosto.
Na pewno nie przez komórkę.
No, na pewno nie przez komórkę, to fakt.
Bo powiedzieć można wszystko.
Dokładnie, ale ja tak myślę, że właśnie, że też teraz mi się takie nasunęło rozwiązanie, że dziecko mogłoby tylko korzystać z tego internetu, przynajmniej ja bym tak dziecku powiedziała, że może korzystać z tego internetu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja jestem w domu.
Czy po prostu razem po
tak,
prostu.
Razem.
Dokładnie,
wspólnie.
Dokładnie razem. I nie byłoby w moim wypadku jakiegoś pobłażania, chociaż jestem bardzo skora do jakichś takich pobłażań wobec innych i niestety wychodzę na tym bardzo źle.
Także... Pani Magdo, dziękujemy bardzo za tą wypowiedź. Pozwólmy jeszcze innym słuchaczom zabrać głos,
oczywiście,
tak? Dzięki, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Antoni Szymański z Gdańska.
Witamy
pana senatora.
Pozdrawiam wszystkie osoby słuchające i osoby w studio. Audycja niezmiernie ważna. Ja chciałbym zakreślić problem jeszcze szerzej. Gdyby było tak, że tylko z internetem wiążą się problemy, trudne, ale i wskazywaliśmy na nie również te pozytywne, to byłoby pół biedy. Natomiast jeśli spojrzymy na propozycje prasy młodzieżowej, na filmy kierowane do młodzieży, na kulturę masową, którą młodzież i dzieci masowo odbierają, no to zobaczymy, że problem jest niezwykły. Czyli no, stoi przed nami również zadanie ogromne. Czasami ludzie reagują w ten sposób, że to nas przerasta, że właściwie nic nie możemy, że nie mamy przecież wpływu na to, co jest w internecie, co jest w kiosku i tych złych treści jest tak wiele, że właściwie czy reagujemy, czy nie reagujemy, to nie ma znaczenia. Więc po pierwsze chciałbym wyrazić przekonanie, że to ma znaczenie. Możemy mieć świadomość tego, że nie na wszystkie sytuacje odpowiemy, nie zawsze zdążymy zareagować albo nie wszystko dostrzeżemy, ale to, że wskazujemy na właściwą drogę, to, że wskazujemy na wartości, to, że wyznaczamy granice, jest z całą pewnością dla dzieci i młodzieży ogromnie ważne. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, o czym mówiliśmy tutaj, czyli edukacji medialnej, ale edukacji medialnej prowadzonej i przez rodziców, i przez wspierających nauczycieli i pedagogów w szkołach, którzy wspierają rodziców, wspierają młodzież, wspierają wychowawców. To już się dzieje, ale skala tego na pewno powinna być nieporównanie większa, dlatego że problem jest po prostu tak duży, powszechny, a więc ta edukacja powinna być rzeczywiście powszechna po to, żeby młodzi ludzie no, potrafili wybierać, które programy są dobre, które są złe, jakie zagrożenia niosą niektóre treści. Mówiliśmy o tym w tej audycji, jak wiele tych zagrożeń jest. Myślę, że tutaj rola szkoły i upowszechnienie właśnie takich programów jest kapitalną sprawą. W szkołach wychowawcy spotykają się z rodzicami. To nie musi być tylko krótka wymiana informacji o ocenach i o takim czy innym zachowaniu, ale również może być to rozmowa o tym problemie, jak rozwiązujemy go w swojej rodzinie, w swoim domu, wskazująca na taką potrzebę pewnych granic, o tym mówiliśmy bardzo wyraźnie. Niektórzy, kiedy przeglądam media, mówią o tym, no ktoś tu chce cenzurować. Z całą pewnością nie o to chodzi i musimy, tak myślę, z całym przekonaniem mówić, że to, że pewne treści są niekorzystne, grożą dzieciom i młodzieży, one nie powinny być z jednej strony emitowane, a z drugiej strony powinniśmy wszystko zrobić, żeby do tych odbiorców młodych, którzy tak łatwo nasiąkają, one nie docierały. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Polsce jest szereg ustaw, które mówią o tych problemach, ale nie zawsze są respektowane, a także nie zawsze wiemy, jak je wykorzystywać. Myślę na przykład o konstytucji, która bardzo wyraźnie mówi o prawach dziecka i ona podkreśla to, że każdy ma obowiązek występować w takiej sytuacji, kiedy prawa dziecka są zagrożone. Niewątpliwie treści takie destruktywne, czyli związane z brutalną przemocą, treści pornograficzne, wulgarne, na pewno na rozwój dzieci i zresztą dorosłych również wpływają bardzo negatywnie. Stąd tutaj przeciwdziałanie, no, chociażby z konstytucji wynika, ono powinno mieć miejsce. Myślę, że tutaj rola rzecznika w tych sprawach praw dziecka, mamy rzecznika, mamy biuro, które może tutaj istotne inicjatywy w tej sprawie podejmować. Takie inicjatywy były już podejmowane przez obecnego rzecznika, ale na jeszcze większą skalę, bo takie są potrzeby. Mamy ustawę prasową, która mówi o tym, że pewne treści nie powinny być proponowane. Mamy w końcu ustawę o radiofonii i telewizji, gdzie mówi się bardzo wyraźnie, że przemoc i pornografia, treści wulgarne, właśnie takie, które wpływają negatywnie na rozwój młodych ludzi, one są zakazane. Problem polega na tym, czy obecna Krajowa Rada zechce sięgnąć do takich instrumentów, które ma w ustawie, czyli do karania nadawców, którzy to przekraczają, czy też będzie tak liberalne jak poprzednie rady, że te kary były niezwykle rzadko nakładane, a więc no, to powściąganie mediów było rzadkie. Wspomnę również o takiej inicjatywie, która nas czeka, dlatego że ona jest pewnym oczekiwaniem społecznym bardzo dużym. Myślę o takiej ustawie, która jest projektem obywatelskim, wniesionym przez matki, przez kobiety matki 6 lat temu, która to inicjatywa zrodziła się i znamy ją pod hasłem Czyste Media, gdzie mamy, występując w obronie swoich dzieci, zwracają się do państwa, zwracają się do Sejmu, Senatu, no, żeby z pewnym projektem, konkretnie napisanym projektem ustawy, no, który pokazuje, w jaki sposób ograniczyć emisję rozmaitych treści negatywnych. Otóż ten projekt nie doczekał się swojej realizacji. W ostatniej kadencji pracowano nad nim, ale nie mamy żadnych efektów. Czas zatem na jego przejęcie, bo podpisało się pod tym ponad 100 tysięcy matek, a gdyby panie mogły zbierać dalej pod tym projektem, na pewno podpisałoby się daleko więcej. A więc trzeba z jednej strony uszanować tą inicjatywę, mieć świadomość tego, że kiedy ten projekt był pisany, to sytuacja nie poprawiła się, tylko się pogorszyła, jeśli chodzi o te treści negatywne, i żeby ten projekt zakończył swoją drogę, a potem żeby był konsekwentnie realizowany, dlatego że państwo ma obowiązek pomagać rodzicom, wychowawcom, ma obowiązek chronić prawa dzieci i nie ma zastępować, co chcę bardzo mocno podkreślić, rodziców. To nie jest tak, że to będzie teraz rola państwa, a rodzice będą mogli spokojnie zajmować się czym innym. To jest pomoc ze strony państwa rodzicom. Natomiast rodziców nikt z tego obowiązku codziennego kontaktu z dzieckiem, wyjaśniania, tłumaczenia nie może zrezygnować. Ale państwo nie może stać obojętnie i patrzy, że źle się dzieje. Może sobie jakoś rodzice poradzą z tą nawałnicą, która płynie ze strony różnych mediów, również przez internet. Myślę, że czas też zastanowić się, czy to, o czym mówiliśmy w tej audycji, a co jest praktyką na przykład Stanów Zjednoczonych, czyli filtry, które pewne treści do szkół nie dopuszczają. W szkołach też jest problem z internetem. Nauczyciel nie na wszystkie komputery jest w stanie spoglądać. Różne tam treści dochodzą. A więc czy powszechniej nie instalować filtrów? Również w domu nie korzystać z tych filtrów. Nie wyznaczać jednak bardzo wyraziście godzin. To są wszystko zadania, które nie powinny być tylko pewnym postulatem, dyskusją, ale powinny się w najbliższym czasie, jeśli tak wiele ostatnio mówimy o kwestiach wychowania, no, być pewną, czas na pewną realizację i tej ustawy, o której mówiłem, czyli która ma eliminować przemoc w mediach, w tym również jeśli chodzi o internet i o inne działania, bo tutaj cała gama, mówiło tutaj wiele osób o tym. Ja również tu wspominam, że tutaj wiele różnorodnych działań trzeba podjąć po to, żeby ta sytuacja po prostu była normalna, żeby była prawidłowa, żeby społeczeństwo dobrze się rozwijało, a w szczególności w tym społeczeństwie najmłodsi.
Panie senatorze, czy my jako ruch, organizacje katolickie możemy jakoś pomóc, żeby te rozwiązania prawne były wprowadzone jak najszybciej i skutecznie?
No, ja już mogę zauważyć, że centrum, które pan reprezentuje, napisało do marszałka Sejmu w tej sprawie, że państwo, mając na uwadze właśnie wrażliwość dzieci i młodzieży, ich dobro, oczekujecie takich regulacji prawnych, które będą chroniły. Jestem przekonany, że tego typu głosy oddolne, które płyną zresztą z różnych stron w tej chwili, one są na pewno zachętą, one pokazują, że ta potrzeba jest, ale one są, mają też znaczenie takie kształtowania opinii publicznej, bo zobojętniliśmy na to ogromnie. Właściwie tak się wydaje dużej części społeczeństwa, że tak już musi być, że nie można tego zmienić, że przecież z ekranu telewizora, z ekranu komputera te treści płyną i niewiele możemy zrobić. Ale potem, kiedy rozmawiamy z przyjaciółmi, to okazuje się, że przyjaciołom to doskwiera. Kiedy w kręgu sąsiedzkim również. A więc bardzo wielu ludziom to doskwiera i musimy sobie to okazać. No, takie podpisywanie listów przez rozmaite stowarzyszenia, przez organizacje pozarządowe, przez ruchy obywatelskie, to, co zrobiły matki, zbierając ponad 100 tysięcy podpisów przed konkretnym projektem. No, buduje jakąś opinię społeczną, pokazuje, że to jest problem, że nie jesteśmy sami i miejmy nadzieję, że dopracujemy się z jednej strony rozwiązań prawnych, ale również ich respektowania i działania właśnie w takim kierunku. I można na pewno wskazać takie kraje, gdzie ta ochrona jest daleko większa niż w tej chwili u nas. To są kraje demokratyczne, począwszy od Kanady na przykład. Można pokazywać szereg pozytywnych przykładów w tym zakresie. W Stanach Zjednoczonych o jednym z nich wspominałem, bo tam właśnie wymyślono te filtry, które zaczynają być stosowane również w Polsce i te szkolenia medialne, praca nad umiejętnością wyboru właściwych treści ma miejsce. Także z całą pewnością to, co robi również Centrum poprzez konferencję, którą Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi było organizatorem, to jest budowanie opinii publicznej, uświadamianie sobie tego, że niektóre treści są po prostu bardzo szkodliwe. Często ludzie nie wiedzą, że tak jest. Brakuje publikacji o tym, naukowych publikacji, które wskazują, jak mocno agresja, przemoc medialna wpływa na zachowania nie tylko dzieci i młodzieży, ale na nich szczególnie, bo oni są jakby w pewien sposób najsłabsi, oni się kształtują. Tak samo pornografia, tak samo treści wulgarne i tak dalej. Także to jest wielkie zadanie na rodzicach, na pewno na szkole współpracującej dobrze z samorządem, na pewno na organizacjach pozarządowych i państwo nie może stać obojętnie, niech się dzieje, co chce, niech będzie powódź, zalew takich treści, a my będziemy stać z boku. Nie. Jest wola, myślę, w tej chwili zdecydowana, żeby to opanować i żeby rzeczywiście pomagać rodzinom w ten właśnie sposób, żeby ograniczać takie treści. To, o czym wspominałem w mojej wypowiedzi.
Dziękujemy, panie senatorze.
Dziękuję bardzo.
Serdecznie Bóg zapłać, z panem Bogiem. Naszym gościem, rozmówcą był pan senator Antoni Szymański. Drodzy państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń na temat spotkań małżeńskich.
Drodzy radiosłuchacze, właśnie zapowiedziane rekolekcje spotkania małżeńskie w terminie od 3 do 5 marca w Lublinie. Zgłoszenia należy kierować do państwa Wróblewskich, telefon kierunek 081 i 884 57 11. Powtarzam telefon 081 884 57 11. W dalszym terminie od 10 do 12 marca takie rekolekcje odbędą się w Łodzi, Warszawie i w Krakowie. Ale szczegóły można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzeńskie.pl. Powtarzam, www.spotkaniamalzeńskie.pl.
I w kolejnej audycji podamy więcej szczegółów. Zapraszamy na kolejne spotkania z nami w audycji dla małżonków i rodziców za tydzień 28 lutego. Naszym gościem będzie ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek z Krakowa. Będzie mówił o sprawie honoru. Za 2 tygodnie, 7 marca, będziemy gościć małżeństwo państwa Mariole i Piotra Wołochowiczów. Będą mówić na temat roli i zadań żony, matki. Temat audycji, niewiastę mężną, któż znajdzie? Dzisiaj mówimy o komputerze i internecie w rodzinie.
I bardzo się cieszymy. Bo
z radością witamy siostrę Małgorzatę Więczkowską, która 4 godziny jechała z Włocławka do Torunia, odległość 50 kilometrów, no ale coś tam się zdarzyło po drodze i cały ruch był wstrzymany. Serdecznie siostrę witamy.
Ja również bardzo serdecznie witam już teraz ze studia wszystkich radiosłuchaczy.
I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Szczęść kogo Boże. Witamy?
Jan Krzysztof Szczygieł.
Witamy Panie Krzysztofie.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Chciałem powiedzieć tutaj taką rzecz, że bardzo dziękuję za ten głos Pana senatora. Ja kiedyś wcześniej do Państwa też się dodzwoniłem i mówiłem o tym, żebyśmy my wszyscy myślę tutaj, ci, którzy myślą o dobrym wychowaniu, którym leży na sercu dobro młodego i właściwie każdego pokolenia, przyszłego pokolenia, tego, które będzie po nas. Kiedy nas już to nie będzie, będzie kształtować to życie, ten kraj i tę rzeczywistość, żebyśmy wpływali na wszystko, co nas otacza. Właściwie jest to takie na wszystko słowo bardzo szerokie, ale dość konkretnie mówiąc na to, co dzieje się z naszymi dziećmi w szkole, to, co dzieje się poza szkołą, w środowiskach takich blokowych, okolicznych, ulicznych, na świetlicach, w autobusach, wszędzie. Chciałbym taki mały tylko przykład podać odnośnie, może niektórzy nie będą zadowoleni, ale tej bardzo popularnej powieści. Ja nazywam to makulaturą. Tej popularnej makulatury, jaką jest Harry Potter. Coś, co nie jest wartościowe, nazywam to makulaturą. I tej wielkiej popularności tego filmu. Myślę tutaj o tym, że ten film nie jest ograniczony wiekowo. Nie jest ograniczony wiekowo, bez ograniczeń. Czyli tak naprawdę często bywa tak, że rodzice nie wiedzą, że ten film czy te treści niosą pewne zagrożenie. Zresztą teraz tutaj powiem chwała Polwenowi Radomskiemu, który wydał książkę pani Gabriele Kuby z rekomendacją Benedykta XVI, który to wyraźnie mówi, że te treści rozkładają duszę młodego chrześcijanina, na co bardzo warto zwrócić uwagę. Ja zachęcam tutaj rodziców i wszystkich, żeby grzecznie zwracali innym uwagę, że to są treści naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Znam to, oglądałem, dlatego mogę się na ten temat wypowiedzieć. I wracając do tego filmu. Właśnie, często rodzice zachęceni przez innych wezmą swoje 5-, 6-, 7-, 8-letnie dziecko do tego kina. I co się dzieje? Oni być może nawet nie umieją ocenić tego, czy to jest wartościowe, czy nie jest wartościowe. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę mam takie doświadczenia z rozmów z niektórymi rodzicami. Jest to przykre. I co się dzieje? To dziecko właściwie później, też wiem to z doświadczenia, z rozmów, takie relacje słyszałem, przeżywa koszmary. Koszmary po nocach. Dlatego, że te obrazy mają nieprawdopodobną moc. One pozostają bardzo. Dziecko ma ogromną wyobraźnię. Bardzo w sercach dzieci. Ja pamiętam to, proszę Państwa, po sobie. Sobie jako małym dziecku, 5-, 6-, 7-letnim. Dziś wspominam pewne obrazy z tamtego czasu. I powiem, że niektóre tak przywołują mi trochę taki dreszcz na plecach, kiedy je wspomnę. Bardzo mocno zostały gdzieś w mojej pamięci, w moim sercu. I teraz takie treści, akurat ten film podałem za przykład, pozostają i one duże zło czynią w umysłach, w sercach. Te dzieci żyją tym. Ja niedawno tak mam tutaj takich bardzo serdecznych przyjaciół, mają wnuczkę kilkunastoletnią, do szóstej klasy chodzi, kończy tę szóstą klasę. Ona jest zakochana w takiej literaturze. I trudno mi było nawet z nią rozmawiać na ten temat, wytłumaczyć jej, że to są treści niedobre. To również dotyczy tego, o czym dzisiaj Państwo, czy dzisiaj słuchamy, rozmawiamy, tego internetu, tego komputera. Jest to trudne. W niektórych szkołach, tak przejdę od razu do tego internetu, choć mówiąc o tym nieograniczonym wieku w stosunku do tego filmu, ja monitorowałem na przykład do rzecznika praw dziecka, bo on właśnie tutaj jest władny coś działać. Nie wiem, jaki to skutek wywarł, ale myślę, że tu wszyscy wspólnie powinniśmy działać.
Panie Janie, tak. Dziękujemy bardzo za ten głos. Serdecznie Bóg zapłać. Pozwólmy jeszcze innym słuchaczom.
Dobrze, jeśli pan pozwoli, bo tak? Ja bym chciał tu zadać prelegentowi takie pytanie, jak przeciwdziałać, czy też jak rozmawiać z dziećmi, jeśli możecie państwo ten problem poruszyć, małymi. To znaczy, myślę tutaj o pierwszoklasistach, drugoklasistach, którzy już mają dostęp do tego komputera w szkołach, do tego internetu, gdzie oni są pod okiem, powiedzmy, pewnego pedagoga, ale ten pedagog, no...
Jeden na dziesięciu, na dziesięć komputerów, nie?
Tak, ale raz to, ale druga sprawa też, dla niego jest bardziej ważne to, że on prowadzi te zajęcia, bo ma etat, ma pracę, niż to, żeby te dzieci formować. Ja byłem świadkiem, kiedy wszedłem do takiej sali, akurat właśnie pedagoga nie było, bo poleciał do sekretariatu.
No musiał.
Patrzę, a dzieci buszują po internecie. To Google, to tamto. I co wtedy się dzieje? I wtedy właśnie nagle spotyka się pewną treść, która jest bardzo niedobra. I ta treść, to co wspomniałem wcześniej, wchodzi do serca, wchodzi do głowy i drąży jak kropla skałę. Właśnie, tak. Jak tu działać, jak rozmawiać na przykład z dziećmi takimi małymi, już o zagrożeniach, o tej drugiej stronie, że tam po tej drugiej stronie może być ktoś, kto, cześć, jestem Karolina, mam 7 lat, a on ma oczywiście 28 i tutaj zaczyna pewną grę prowadzić z naszym dzieckiem, z naszym synem, z naszą córką. Co zrobić? Jak rozmawiać? Bo teraz takie dziecko 7-8-letnie, ono jeszcze też nie rozumie, jakie zagrożenia, o czym ten tata czy mama mówi.
Tak, dlatego musi być kontrola pełna rodziców.
Jak najbardziej, tylko my też już musimy, powiedzmy, myśleć my wszyscy rodzice, którzy mają te dzieci, bo w niektórych szkołach, powiedzmy, ta informatyka zaczyna się w trzeciej klasie, gdzie to dziecko już troszeczkę więcej rozumie, już można z nim inaczej rozmawiać. Ale teraz taki pierwszoklasista, gdzie ten nacisk jest, powiedzmy, pewnego środowiska, lobbują to, że musi być od pierwszej klasy, bo my musimy dać etaty tym informatykom. Jak temu dziecku przekazać, że słuchaj, ale tam w tym internecie, to wiesz co, on jest wspaniały, bo jest to, ale też jest tyle różnych zagrożeń. Że ono tak spojrzy, ono nie będzie wiele rozumieć z tego.
Rozumiem, pani Janie, Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Mamy dwóch gości w studiu obecnie, jak już mówiłem, siostra Małgorzata Więczkowska, pan Tomasz Biliski. Proszę bardzo, parę słów może odpowiedzi na pytanie słuchacza.
Bardzo panu dziękujemy za tą wypowiedź. Ja tutaj może od razu spróbuję na to ostatnie pytanie panu odpowiedzieć odnośnie tego, w jaki sposób rozmawiać. Po prostu przede wszystkim trzeba od czasu do czasu usiąść z tym dzieckiem przy tym komputerze czy przy tym internecie i razem z dzieckiem po prostu poprzeglądać pewne strony i najlepiej, no to właśnie wtedy, jak się coś ogląda, rozmawiać, czy nawet zwrócić uwagę na jakieś pewne elementy, no nie wiem, czy to co się tam zobaczyliśmy na tej stronie, nawet wystarczy nieraz wziąć portal jakiś taki, gdzie są jakieś wiadomości. I już od razu możemy też pewne rzeczy, dzieciom zwrócić na pewne rzeczy uwagę. Jeżeli będziemy właśnie od czasu do czasu siadać z nim, rozmawiać, szukać jakiejś informacji razem z dzieckiem, to będzie ten moment, kiedy my będziemy mogli
o pewnych rzeczach bezpośrednio jak gdyby nie moralizować i już na zapas mówić całą listę, czego ci nie wolno, tylko jak coś wyniknie. Wydaje mi się, że to będzie miało jakiś taki no, najlepszy skutek.
W ten sposób też się daje świadectwo, jak się korzysta z komputera po prostu.
No właśnie. Tutaj jeszcze chciałam nawiązać do tego, co pan wcześniej mówił odnośnie Harry'ego Pottera, dlaczego jest taką wielką popularnością się cieszy. Myślę, że tu głównie ta popularność jest spowodowana tym, że tą popularność, no nie oszukujmy się, ale właśnie sprawiają media. Całe to nagłośnienie, to wielki bestseller, to trzeba przeczytać i te dzieci, czy chcą, czy nie chcą, one po prostu w to święcie są przekonane i wierzą, że jeżeli ja tego nie przeczytam, to ja w grupie się nie będę liczyć, ja nie będę na topie. I te dzieci po prostu no za tym tak, że tak powiem, brzydko lecą, jak te kaczuszki. I tu jest też właśnie ta rola rodziców, bo jeżeli taka wielka promocja odbywa się kolejnego tomu o północy, no to ja się pytam, gdzie są rodzice. Te dzieci same tam nie poszły. One poszły bardzo często albo z rodzicami, albo za zgodą rodziców. Jeżeli rodzice idą, no to znaczy, że też no, wyrażają na to zgodę i popierają te treści. Te treści, które no, są zawarte w Harrym Potterze, może że są tak przyjmowane, może też to powodować, że od dłuższego czasu obserwuje się, że w różnych czy bajkach, czy tutaj już pan senator nawet mówił o czasopismach, właśnie takie treści są przemycane, przekazywane i my się do tego po prostu przyzwyczajamy i nie widzimy w tym nic złego. Bo tu mamy Harry Potter, wcześniej była cała inwazja Pokemonów. To bardzo podobna jest treść, tematyka i dzieci są po prostu do pewnych elementów przyzwyczajane i one po prostu później bardzo łatwo w te rzeczy jak gdyby pogłębiają, wchodzą.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak, ja do audycji.
Tak, jest pan na antenie. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Krzysztof Toronto mówi.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Ja chciałem powiedzieć takie krótkie porady praktyczne, czy też o krótkiej poradzie praktycznej, może skierowanej do pana ministra Ziobro w szczególności. Ja dzwonię z Kanady i tutaj już od kilku lat policja pracuje w ten sposób, metodą prowokacji na internecie. Chodzi mi o to, że tutaj nastolatki kanadyjskie masę czasu jednak spędzają na tych portalach gadu-gadu, na tych tak zwanych po angielsku chat rooms, gdzie korespondują z osobami zupełnie sobie nieznanymi. Często pedofile podszywają się pod osoby jakieś młode. Okazuje się, że to są niekiedy prawie 50-letni albo więcej mężczyźni, którzy umawiają się przez internet z taką dziewczynką czy z chłopcem gdzieś do hotelu, a później następuje gwałt, a nawet i morderstwa się zdarzają. Więc policja stara się to w ogóle uprzedzić i są policjantki przeważnie, czasami też i mężczyźni, którzy się podszywają pod jakiegoś młodzieńca czy jakąś młodą dziewczynę i polują dokładnie na pedofili. Wtedy policja stara się złapać ich adres i następują bardzo liczne aresztowania. W ten sposób zlikwidowano duże też siatki pedofilskie. To jest taka moja porada praktyczna. Jeszcze chciałem rodzicom powiedzieć, że jeżeli nie stać w domu na internet, to przetłumaczyć jakoś dziecku, nie robić z tego tragedii. Ja znam w mojej rodzinie bardzo bliskiej osobę, która nie miała internetu w ogóle, ma dopiero od niedawna, a dzisiaj kończy architekturę na Politechnice, na studiach dziennych w jednym z dużych miast. To są studia bardzo trudne, bardzo wymagające. Oczywiście internet służy do ściągania z tych spraw humanistycznych, można ściągnąć o wiele informacji i skopiować to, podać jako swoje wypracowanie. Można kupić takie wypracowania przecież przez internet. I młody człowiek się nie nauczy pisania przez kopiowanie z internetu. Ten internet może go po prostu zniszczyć. No i to są takie porady praktyczne, żeby nie robić tragedii z tego. Ja sam nie miałem ostatnio pół roku internetu i odkryłem wiele czasu dla siebie miałem, odkryłem nowe dziedziny wiedzy. Tutaj na Zachodzie się rozwija teraz produkcja filmów dokumentalnych na tych płyty DVD, bardzo ciekawych. To są producenci niezależni od wielkiego kapitału, bardzo krytyczni do tej tak zwanej politycznej poprawności. Olbrzymia masa wiedzy. I przez to, że nie miałem internetu, miałem więcej czasu, mogłem chodzić do bibliotek, znaleźć. Poza tym też internet zabija u młodego człowieka także stosunki międzyludzkie, bo zamiast przebywać z kolegami, czy z koleżankami, zamiast ta normalna interakcja w grupie rówieśniczej, to chłopak czy dziewczyna siedzi przed tym komputerem i nie daj Boże jeszcze rozmawia z pedofilem, który się przedstawia za 13-letnią dziewczynkę, bo tak się zdarza. I czwarta już taka na marginesie sprawa, kupowałem piwo sobie w liquor store tutaj w Toronto i przede mną stało dwóch chłopców. Ekspedientka, młoda dziewczyna, może 20 kilka lat, kazała im się wylegitymować. Jeden miał prawo jazdy, podał to prawo jazdy, czy jakąś tam kartę, w którym że prawo jazdy, no bo to już wiadomo, że jest pełnoletni, ale drugi nie miał. I ona mówi, nie mogę wam sprzedać ani jednemu, ani drugiemu, ponieważ ty nie masz dokumentu, ja nie wiem, czy ty jesteś pełnoletni, a takie są przepisy. Także mimo to, że on mówi, ja tylko kupuję, ja będę płacił, nie szkodzi. Takie są przepisy, nie wolno nam sprzedać sobie alkoholu. Nie ma mowy. I nie było dyskusji. Tam w razie czego, gdyby się coś stało, jest minuta, pięć i są kajdanki, jest areszt i wszystko razem. Poza tym ekspedientka, gdyby im sprzedała, wyleciałaby z pracy i miałaby sprawę karną. Tak samo. A często policja poluje w ten sposób, że stoi pod sklepem i sprawdza tych ludzi, którzy kupili alkohol. Jeżeli ktoś nie jest pełnoletni albo nie miał dokumentów, to jest oskarżana przed prokuratorem, postawiona także ekspedientka w Kanadzie. Dyscyplina tu jest ogromna i nie ma dyskusji w takich sytuacjach. Także to wszystko takimi praktycznymi uwagami i do pana ministra Ziobro, żeby może stworzyć takie komórki, które zajmowałyby się prowokacją internetową i łapały tych ludzi.
Dziękuję panie Krzysztofie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.
Na pewno trzeba w Polsce jeszcze większego pobudzenia policji, ale powiem na marginesie, że także w Polsce policja, także przy udziale organizacji pozarządowych we wspólnym działaniu, także stosuje tego typu prowokacje. Natomiast tutaj istotniejszy wydaje się być ten temat drugi, kwestia tych relacji międzyludzkich, komunikacji. Nie wiem jak siostra i państwo, ale ja spotkałem bardzo często młodych ludzi, oni także są czasami wolontariuszami w Centrum Służby Rodzinie, którzy mają wyraźne problemy z tym, żeby nawiązywać normalne, prawidłowe relacje i oni zdecydowanie bardziej preferują kontakt internetowy na odległość niż zwykłą rozmowę. Co więcej, kiedy potrzebują wyrazić, opisać pewną sytuację, to wyraźnie mają problem z tym, żeby się skomunikować, nie potrafią używać przymiotników, dokładnie opowiedzieć, wyrazić, o co im tak naprawdę chodzi.
Tak, bo tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że jeżeli młodzi ludzie głównie oglądają, właśnie korzystają z obrazu
biernie,
to oni się nie rozwijają, bo myśli się przede wszystkim słowem. Oni się nie rozwijają, przede wszystkim logicznego myślenia, abstrakcyjnego. I teraz, kiedy on ma ćwiczyć właśnie ten sposób wypowiadania się, jeżeli on nie czyta, jeżeli on, no skąd on ma wziąć ten zasób słownictwa? Jeżeli my czytamy, to my to słownictwo w pewien sposób też sobie przyswajamy. Najpierw jest ono w słowniku biernym, a później z czasem czynnym. A jeżeli dzieci tylko korzystają z telewizji, z obrazów, czy z komputera, czy z komiksów, to one właśnie później też, że tak powiem, myślą obrazami i posługują się tymi sformułowaniami, jakimi bohaterowie. I tutaj pan Tomasz właśnie bardzo dobrze zauważył, że nie potrafią młodzi ludzie mało wypowiadać się, ale na przykład ja zauważyłam to szczególnie u dzieci. Nie potrafiły nawet dzieci często opowiedzieć jakiejś sytuacji, czy nawet ilustracji. One tylko potrafiły wymienić, co tam się znajduje, ponieważ one wcześniej nie były tego nauczone, bo im się nie czytało. One tylko korzystały z telewizji.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Łodzi, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, jak ja załatwiłem ten problem. Mi się wydaje, że najważniejsze to jest kontakt jednak rodzica z dziećmi, bo jeżeli tego kontaktu nie ma, to właściwie nie mamy o czym mówić. I ja zauważyłem w oczach swojego syna, który już zaczął się denerwować w tym komputerze, żebym po prostu podjął decyzję, więc poprosiłem, żeby mi wyjął mózg tego komputera. On mówi, dlaczego? Wyjmij, chcę z tego zobaczyć. I po prostu ten mózg wyniosłem do mamy na pół roku. I od tego momentu odzyskałem syna, odzyskałem z nim kontakt, on był też szczęśliwy. Po prostu my musimy w pewnym momencie podjąć decyzję, ponieważ ja wiem, że w komputerze to jest wiedza o świecie, ale całkowicie nieuporządkowana. Tam nie można rozsegregować żadnych zjawisk. I my, co tu mówić dużo o dzieciach, ale my dorośli tracimy orientację. Jeżeli się traci orientację, to trzeba po prostu albo coś wyłączyć, albo według jakiegoś klucza to wiedzę czerpać. Jeżeli tego klucza nie ma, to, no to po prostu trzeba zrezygnować na jakiś okres z tego. I wtedy uważam, że to samo. Ja kupiłem komputer, ja jestem ojcem i ja szczęście mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze, więc ja podjąłem decyzję. Ta decyzja wyszła i dziecku na zdrowie i mnie. Teraz on z tego komputera korzysta, ale zupełnie w inny sposób. W jakiś rozumny, że tak powiem, i nie ma żadnych problemów. Decyzja rodziców tutaj jest potrzebna. Ja widzę, że rodzice w ogóle zapomnieli, że oni muszą w pewnym momencie podjąć jakąś decyzję, a oni tej decyzji nie podejmują i to jest przykre. My nieraz zachowujemy się jak dzieci po prostu. Też chciałem na to zwrócić uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy Panie Januszu. Proszę bardzo.
Rzeczywiście te relacje mają charakter zupełnie fundamentalny. Możemy oczywiście mówić o oznaczaniu gier komputerowych czy stron internetowych, chociaż zastanówmy się, tak wzbudźmy sobie refleksję, wyobraźmy sobie kilkunastoletnie dziecko, które wchodzi do internetu i nagle widzi, zatrzymaj się, strona dostępna tylko od lat 18. Czy chcesz iść dalej, czy opuścić? No, ciekawość dziecka jest taka, że tym bardziej go to może zachęcić do tego, żeby wejść dalej. Także oczywiście, że oznaczanie stron jest potrzebne, oczywiście, że oznaczanie gier jest potrzebne, oczywiście, że programy filtrujące, szczególnie, uwaga, użyję dość technicznego słowa, na poziomie serwera, to jest w szkołach możliwe, również są konieczne, ale niczego nie zastąpi komunikacja, relacje w rodzinie, to, żeby komputer, internet był rozgrywką naprawdę rodzinną.
Zostało nam już niedużo czasu do końca audycji, może już porozmawiajmy jeszcze w studiu. Więc jeżeli chodzi o jakieś właśnie wskazówki dla rodziców, pierwsza rzecz, dobry kontakt z dzieckiem. Od samego początku. Jeżeli ten kontakt mamy, to niezależnie, czy dziecko idzie do pierwszej klasy, czy idzie do gimnazjum, no jesteśmy blisko. To znaczy mamy czas dla dziecka, rozmawiamy z nim. I posługujemy się różnymi dobrami technicznymi w taki sposób, żeby one nie szkodziły. No bo była tutaj mowa, że to, co oglądamy, co dziecko ogląda, czym żyje, tą grą, czy jakąś inną sprawą, która się mu pojawia na ekranie, to nie jest tak, że z wyłączeniem komputera to znika również ze świadomości, prawda? To nadal, można by powiedzieć, w wyobraźni człowieka żyje własnym życiem. Potrafi. Wobec tego mówi się, że dzieci są roztargnione, nadpobudliwe, a tymczasem tam się w tych głowach, w tych wyobraźni niekiedy miele bardzo dużo. Nie wiemy, nie mamy podglądu, o czym człowiek myśli, ale niejeden rodzic by się bardzo zmartwił, gdyby wiedział, co się tam w tych głowach kłębi. Bo jeżeli coś się zobaczy, to się niestety utrwala. I szatan robi swoje i buduje swoją maszynerię w świadomości człowieka, którą uruchamia wtedy, kiedy trzeba się pomodlić. Idziemy do kościoła, chcemy się wyspowiadać, skupić się na mszy świętej, a tu nagle wyobraźnia płata figle i co się pojawia? Najpaskudniejsze rzeczy się pojawiają. Wobec tego jednak trzeba, będąc dorosłym, również filtrować to, co się wkłada do swojej głowy i do swojej świadomości. Prawda czy nieprawda?
No tak, ja tu się z tym zupełnie zgadzam. Cały czas właściwie próbowaliśmy jak gdyby no to podkreślać, że no jak tutaj już wcześniej jeszcze jak jechałam już tutaj, wspominałam o tych pewnych rzeczach, że no ten kontakt jest najważniejszy, bo nikt nie uchroni naszego dziecka przed tymi różnymi niebezpieczeństwami, jak rodzice sami o to nie zadbają. I przy właśnie takich różnych sytuacjach, czy przy takim właśnie zakupie komputera, to od samego początku trzeba ustalić pewne zasady. I tak jak tu pan Tomasz wspominał o tym, żeby ten komputer był ustawiony właśnie w jakimś takim publicznym miejscu, a więc w takim pokoju przejściowym, że tak powiem, żeby każdy mógł coś tam no właśnie zobaczyć, podejrzeć, żeby to dziecko nawet nie czuło się, że jest sprawdzane, monitorowane. Ale ono wtedy też no, będzie miało tą świadomość, żeby no, nawet nie wchodzić w takie jakieś strony. Myślę, że...
W tym, przepraszam, to nie jest jakaś ograniczanie dziecka, wolności czy cenzurowanie, sposób. Tylko pomoc, bo dziecko czasami nie potrafi samo podjąć tej decyzji, a ciekawość niekiedy jest większa. Pomóżmy dzieciom, żeby stawały się dobrymi, żeby szły dobrą drogą.
Mhm. Tutaj jeszcze były też takie głosy odnośnie tego czasu, żeby kontrolować jednak ten czas. Badania mówią o tym, żeby dzieci właściwie do 12 lat nie powinny więcej niż godzinę spędzać przed komputerem. Powyżej 12 do 2 godzin. A więc, no, żeby jednak zwracać uwagę, ustalać dzieciom pewne zasady, ile spędzamy przy tym komputerze, robić jakieś przerwy. Następnie myślę, że należałoby zwrócić uwagę, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, że najpierw obowiązki, a później przyjemności. Urozmaicać, żeby to nie był ciągle tylko komputer, internet, ale właśnie pokazywać inne formy zabawy, wypoczynku. Dziecko, jak spędza tak dużą ilość czasu przy komputerze, to musimy mu też dać ten czas na taki, na ruch, na rozwój fizyczny.
No zauważmy, że dzieci na podwórkach nie ma, które grają w piłkę, bawią się w belka, w skakanki. No nie ma teraz takich dzieci.
Bo one teraz wszystkie są w domu pod bezpieczną kontrolą, opieką właśnie rodziców.
Niby bezpieczną.
Niby bezpieczną, właśnie. Myślę, że też rodzice powinni swoim przykładem, swoim umiejętnym korzystaniem z tych mediów dawać im dobry przykład. Bo jeżeli rodzice nie będą dawać dobrego przykładu, to nie mogą wymagać też od dzieci tego, żeby no, na przykład godzinę czasu poświęcały komputerowi czy pół godziny oglądają telewizję. Bo jeżeli rodzic wraca do domu z pracy i 5 godzin potrafi, dajmy na to, właśnie przesiedzieć przed komputerem czy przed telewizorem, no to daje dziecku po prostu zły przykład. To my rodzice też musimy dać ten dobry przykład.
Znam rodziny, gdzie jeżeli pojawia się na ekranie telewizora w programie film, który okazuje się, że jest złym filmem, to tata nie wyprasza dzieci z pokoju, bo to nie dla was, tylko wyłącza, bo mówi, że ten program nie jest również dla mnie. Nie jest dobry. Ten
Czyli
program
daje,
nie zbuduje mnie.
Po prostu
i dzieci wiedzą, że dla nich pewne rzeczy też nie są, no bo jeżeli tata wyłącza...
Znaczy, takiej okazji mamy możliwość właśnie porozmawiać od razu. Co mi daje ten film? Czy jakiś... Właśnie obejrzeliśmy jakiś film, dobry lub zły, i od razu można sobie przy tym komentować, rozmawiać, w jaki sposób on mnie ubogacił, na ile on rozwinął twoje zainteresowania. I wówczas oglądanie wspólne takie właśnie telewizji będzie no, takie bardziej twórcze. To dziecko będzie uczyło podejmować się właśnie decyzji i będziemy w ten sposób przygotowywać je do twórczego, do krytycznego odbioru.
Znam rodzinę, gdzie po filmie, który miał być dobry, a okazał się całkiem nieodpowiedni dla dzieci, no ale już to były trochę młodzież, że tak powiem, no więc oglądały to. Został wyłączony przez dzieci telewizor i propozycja, a teraz pomódlmy się za tych, którzy nie wiedzieli, ile zła było w tym filmie, że trzeba się jednak od tego wyraźnie odciąć i w tych intencjach pomódlmy się. To była propozycja dzieci zwrócona do rodziców i do wszystkich.
Ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy, które wydają się być bardzo istotne, bo wiem, że musimy powoli kończyć, dlatego to w formie pewnego podsumowania. Jestem przekonany, że większość młodych ludzi zamiast siedzieć przy komputerze czy przed telewizorem wolałoby pograć z tatą w piłkę. mimo że ten telewizor, komputer i gry komputerowe, internet jest tak popularny, to sądzę, że gra z tatą w piłkę mimo wszystko byłaby dla nich ważniejsza. I druga rzecz w kontekście tego słowa samodzielność czy ograniczanie wolności. Światowa Organizacja Zdrowia w sposób jasny definiuje przemoc wobec dziecka. To jest zakłócanie optymalnego rozwoju. Wtedy, kiedy dziecko uzależnia się od komputera, wtedy, kiedy jest nagabywane przez pedofila, wtedy, kiedy ogląda pornografię w internecie, wtedy, kiedy gra w brutalne gry, wtedy jest zakłócany optymalny rozwój dziecka. A zatem podjęcie działań, które zmierzają w kierunku tego, aby go od tego uchronić, jest tak naprawdę realizacją praw dziecka, a nie ograniczaniem jego wolności. Trzeba to robić tylko wyłącznie w sposób rozsądny.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to siostra Małgorzata Więczkowska i pan Tomasz Bilicki. Drodzy radiosłuchacze, dziękujemy państwu za współtworzenie audycji. Dziękujemy naszym gościom, siostrze Małgorzacie Więczkowskiej. Bóg zapłać siostrze.
Ja również serdecznie dziękuję.
Panu Tomaszowi Bilickiemu Bóg zapłać.
Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy także panu Jarosławowi za
realizację audycji. Zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień, gdzie będzie omawiana sprawa honoru. Ksiądz doktor habilitowany Piotr Natanek będzie naszym gościem. Żegnamy się z państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.